Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Drodzy Państwo, co myśmy zaczęli? W ostatnich audycjach czytaliśmy w Klinice Wiersza utwory Ryszarda Kapuścińskiego o starych poetach, Jarosławie Iwaszkiewiczu i Adamie Warzyku, a także pierwszą część wspaniałego wiersza Iwaszkiewicza pod tytułem Stary poeta z tomu Mapa pogody, jednej z najpiękniejszych książek poetyckich ubiegłego stulecia. Pamiętacie Państwo przejmującą strofoidę kończącą wiersz? Będziemy we wszechświecie, jak te dwie martwe muchy, jak te dwa zdechłe psy, jak dwie nicoście, one też kochały i chciały zrozumieć. I kiedy już pomyślałem, żeby zmienić temat, okazało się, że on zmienić się nie chce, że przychodzą do głowy kolejni autorzy i kolejne wiersze, które domagają się przypomnienia. Więc opierać się nie będziemy. Dzisiaj Kazimierz Hoffmann i jego wiersz zatytułowany Stary człowiek przed poematem z tomu pod tym samym tytułem, wydanym w 1999 roku w Bydgoszczy. Na stronie tytułowej wpisana drobnym, wyraźnym pismem Kazimierza dedykacja Państwu Ewie i Krzysztofowi Kuczkowskim z wielkanocnymi życzeniami serdecznie. Wtedy jeszcze znaliśmy się tylko korespondencyjnie. Troszkę później zaprzyjaźniliśmy się z Kazimierzem i przeszliśmy na ty. Urodził się w 1928 roku w Grudziądzu, ale całe dorosłe życie Hoffmana związane było z Bydgoszczą. Tam też zmarł w 2009 roku. Był poetą wycofanym, antymedialnym, ale prestiżowa nagroda Funduszu Literatury Polskiego Pen Klubu w 2005 roku za całokształt twórczości poetyckiej sprawiła mu, pamiętam, wielką frajdę. O Kazimierzu Hoffmanie, poecie z pewnością wybitnym, powiem więcej przy okazji prezentacji któregoś z jego wierszy w albumie najpiękniejszych polskich liryków, a teraz wróćmy do wiersza Stary człowiek przed poematem. Już sam tytuł zastanawia, bo czym jest ten tytułowy poemat pisany dużą literą? Ta wielka litera sprawia, że podstawowe znaczenie poeta przed napisaniem poematu, poeta nim napisze poemat, spada na plan dalszy. U Hoffmana poemat znaczy to, co jest rzeczywiste. To, co samym swoim pewnym, niepodważalnym istnieniem wywołuje zachwyt. Bo samo bycie jest zachwycające. Poemat zatem to rzeczywistość, ale też to widzenie rzeczy takimi, jakimi są, kiedy na nie nie patrzymy. Krajobraz taki, jaki jest, kiedy mnie tu nie ma, pisze Simone Weil, przytoczona w wierszu przez Hoffmana. To tak, jakby poeta pisząc czy zapisując, potrafił z tego aktu kreacyjnego, twórczego, wycofać wszystkie władze, wszystkie oczekiwania wobec wiersza, wszystkie założenia koncepcyjne, to tak jakby pisał samym zachwytem. Jeśli mu się to jeszcze nie udaje, to przynajmniej w to wierzy, że to jest możliwe. I takie jest, jak mi się zdaje, znaczenie tytułu Stary człowiek przed poematem. Więc stary człowiek przed zachwytem, przed wejściem, zanurzeniem się w zachwyt, który zdaje się być wieczny. A teraz posłuchajcie Państwo niełatwej dykcji poetyckiej Kazimierza Hoffmana, zwyczajnej i niezwyczajnej jednocześnie. Przeczytam czwartą, ostatnią część wiersza. Kazimierz Hoffman, Stary człowiek przed poematem, część czwarta. Piszę. Piszę od dawna, tłumiąc zachwyt. On, stary człowiek przed poematem. Boże go dozna, wie. Tymczasem wprawki, udany wiersz, praca. Co dusza odszuka, umysł utrwala, wpierw porządkując. A potem złudzenie. To przyszło samo, dar, dar z zachwytu, błogosławione. I weźmy strofę, to wczesne rano, nocą był chłód, lecz słońce oświeca już wzgórza nad wodą, po niebie widać, dzień będzie ciepły i wszystko zmierza ku ugrom i złotu. Zarys widzenia, tego co przyśnił w dzieciństwie chyba. Lecz teraz bliżej, blisko, tuż, albowiem ufa, będąc daleko, bezsprzecznie spełni i wyśpiewa. Owo pragnienie Simone Weil, widoczne w zdaniu z jej późnych pism, widzieć. Widzieć krajobraz taki, jaki jest, kiedy mnie tu nie ma. W to wierzę.
W metaforze.
Drodzy Państwo, mówię do Państwa z poddasza starej szwajcarskiej kamienicy. Nieopodal Curychu przez okno widzę ośnieżone szczyty Alp. Kto wie, czy ta sceneria, czy nastrój tego miejsca nie skłoniły mnie do wyboru takiego, a nie innego wiersza na dzisiejszy wieczór. Jan Lechoń, emigracja. Na paryskim poddaszu huczy wiec wygnańczy. Siedzą starzy wodzowie, we wspomnień dym zasnuci. Podkówki krzeszą ognia, cała sala tańczy. Biała panna wspomina kogoś, kto nie wróci. Za oknem deszcz mży cicho, listów z kraju nie ma. W oddali kulawego milknie krok żołnierza. I tylko to zostaje, co w dźwiękach zatrzyma ten, co teraz u krawca modny frak przymierza. Emigracja to wiersz postromantyczny. Przedstawia sceny, których świadkami byli z pewnością Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid czy Fryderyk Chopin. Tamci jednak, gdyby chcieli nastroje panujące wśród emigrantów z Polski opisać, zrobiliby to w innej tonacji. Uszyliby swoją relację z innego materiału, pamiętając oczywiście o mesjanistycznej podszewce. Tymczasem utwór Jana Lechonia jest na wskroś ironiczny, choć trzeba przyznać, że jest to ironia ciepła i dobroduszna. Emigrację szkicuje poeta właśnie po romantycznemu, tylko że mowa tu o emigrantach z lat 20. i 30. XX wieku. Co chce nam Lechoń dać do zrozumienia, sięgając po nieco karykaturalne figury? Że emigracja polska jest anachroniczna, niezaradna, mazgajowata, pogrążona w bogoojczyźnianych mitach? A może przeciwnie, chce nam powiedzieć, że tak naprawdę każde wygnanie, niezależnie od epoki i niezależnie od przyczyn, wiąże się z poczuciem wydziedziczenia, tęsknotą i osamotnieniem? Pewnie jedno i drugie. Mnie jednak w tym wierszu najbardziej interesuje wizyta u krawca. Tak, wizyta u krawca. Ironia, o której wspomniałem, jest obosieczna. Bohater wiersza składa niejako donos na samego siebie, bo nie bierze udziału w wiecu na paryskim poddaszu, bo nie krzesze podkówkami ognia, nie leczy zranionej duszy z towarzyszami niedoli, ale przymierza u krawca nowy frak. Filister, goguś, a nie Polak. A jednak o tamtych wodzach zasnutych w dym wspomnień dowiadujemy się dzięki niemu. Bez jego postromantycznego, nieco przekornego, dwustrofowego drobiazgu nie poczulibyśmy patriotycznej atmosfery poddasza. Przedrostka post w słowie postromantyczny nie używam jako znaku negacji, odrzucenia, zniesienia. Post to jest dla mnie przekroczenie, przewartościowanie, twórcza kontynuacja. Jaką zatem odnogą swoich korzeni wiersz Lechonia najgłębiej zaczepia się w romantyzmie? Ano, figurą poety, indywidualisty, przekonanego o swojej wyjątkowości, a przede wszystkim o potędze słowa. Posłuchajmy. I tylko to zostaje, co w dźwiękach zatrzyma ten, co teraz u krawca modny frak przymierza. Moda oznacza w tym przypadku przekroczenie starego porządku, bo chyba tylko wtedy można szczerze opisać świat, jeżeli jest się krok przed nim, gdy się go widzi z dystansu. Przekroczenie, ironia nie oznaczają negacji. Mamy na to w tekście wyraźny, choć nieco zakamuflowany dowód. Mianowicie bohater, który u krawca modny frak przymierza, jako poeta doskonale wyczulony na smaki i odcienie języka, pisząc ten wiersz, wiedział doskonale, że dwa ostatnie jego słowa to ni mniej, ni więcej frak przymierza. Dla mnie jest to gest solidarności z tamtymi z poddasza, a zarazem oznaka niezależności, trzeźwości myślenia i otwartości na nowe. Frak przymierza. Ładny, prawda?
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Wojciecha Borosa, czytelnikom poezji, a także uczestnikom rozmaitych konkursów i slamów, nie trzeba przedstawiać. Tym zaś z Państwa, którzy słyszą jego nazwisko po raz pierwszy, spieszę z wyjaśnieniem, że to poeta, redaktor kwartalnika Bliza, współpracownik dwumiesięcznika Autograf i juror w niezliczonych konkursach literackich. Od lat wraz z Pawłem Baranowskim prowadzi cykliczne spotkania w gdyńskiej kawiarni Strych. Boros opublikował 3 książki poetyckie, ostatnia z nich to Pies i Pan z 2014 roku, ale ma już spory zestaw wierszy nowych, z których kilka trafiło do mojej skrzynki, a ja natychmiast zapytałem autora, czy mogę je podać dalej na falach Radia Gdańsk. Autor się zgodził i tak oto Wojciech Boros w audycji Po pierwsze wiersze. Dla tych znów, którzy Wojtka Borosa nie znają, którzy nie znają jego tekstów, dodam, że debiutował jako poeta zafascynowany awangardą krakowską, zwłaszcza Tadeuszem Pajperem i Jalu Kurkiem. Wskazuje na to już tytuł pierwszego tomiku, który brzmi Nierealit Górski. Później rezygnuje Boros z zabaw słowotwórczych i eksperymentów. Jego teksty stają się bardziej przejrzyste, skupione na załatwianiu spraw ze sobą i ze światem, których to spraw poezji załatwić się oczywiście nie da. I na tym chyba polega jej atrakcyjność. Również wiersze Borosa są atrakcyjne, choć coraz bardziej bolesne. Poeta nie ma złudzeń na temat ludzkiej kondycji, a bohatera jego wierszy chyba najbardziej zastanawia i boli to, że nic nie boli. W każdym razie nie tak, jak obiecywały baśnie i katechezy. Banalność zła, moralne znieczulenie. To są chyba problemy, które interesują Borosa najbardziej. Ale nie tyle, jak kiedyś u niego bywało w skali globalnej, gdy pisał o Hitlerze czy doktorze Mengele, ale w relacjach osobistych, intymnych, między nim a jakąś nią, a raczej nimi. Najbardziej chyba intryguje mnie w nowszych wierszach Wojciecha Borosa ich kamienny spokój, opanowanie, które paradoksalnie prowadzi do kumulacji emocji. To opanowanie kowbojów w westernie przed strzelaniną, tuż przed pojedynkiem. Z kim się strzela Wojciech Boros? Ze sobą. I najbardziej kręci go to, że nie wie, ile zostało mu jeszcze żyć. Przeczytam 4 wiersze Wojciecha Borosa. 2 sprzed 2 lat i 2 zupełnie świeże. Wiersz bez tytułu. Od kiedy zagubiliśmy się w sobie, jest nam z tym dobrze. Stare tropy nie pasują do nowych stóp. W powietrzu jeszcze snuje się zerwana nić byłego lata. Nie próbujemy jej złapać, bo i po co? To zaledwie zapach, ulotny ślad po truskawkach. Kłębki, którymi teraz jesteśmy, wreszcie toczą się po swojemu. Z tego labiryntu nigdy nie było wyjścia. Żadne bogi, smartfony, trupy minotaurów nam nie pomogły. Nikłe freski na obcych ciałach znikały przed świtem, zanim zdążyliśmy je nanieść na mapy. Stoimy z rozsypanymi na palce dłońmi. Na chwilę przed kolejnym krokiem wyglądamy tak, jakbyśmy mieli naprawdę uwierzyć. 8 lipca 2017 roku. Kolejny wiersz bez tytułu. Moje palce wolno się snują po karku. Twoje dłonie na krawędzi kuchennego stołu, gdzie butelki jak klify z Hoth, z których o drugiej nad ranem nic, tylko na podłogę się rzucić, roztrzaskując po drodze talerzyk z Ikei, wilgotniejąc, zapytać, gdzie mieszkasz? Piekło niżej, usłyszeć w odpowiedzi. Mieć pewność, że to się musi źle skończyć. Nie odebrać telefonu z ziemi. Ucieczka. Jak siedziałeś w szkole? Bo ja zawsze po prawej, blisko drzwi i tablicy, z głową gdzieś za ścianą. 13 grudnia 2018 roku. Wiersz bez tytułu. Tak blisko. O jedno kliknięcie stąd, którego nigdy nie wykonał. Ale prawi z miną zbawcy o nowych ziemiach za mgłą. Naprawdę na wyciągnięcie ręki, ale nie dla niej, bo po co? Woli siać wygodną pewność. W ogóle nie lubi się męczyć. Zgasną na długo przed zmierzchem. Wtopią się w martwe tło. 26 stycznia 2019 roku.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Stanisław Misakowski, ciotka Helena. O poecie Stanisławie Misakowskim i jego skomplikowanym życiorysie słuchacze naszej audycji troszeczkę już wiedzą, więc szczegółów przypominać nie będziemy. Urodził się jako Władimir Feofanowicz Diemianok w maju 1917 roku we wsi Nowowoznieńskoje pod Chersoniem na Ukrainie. Zmarł jako Stanisław Misakowski w lipcu 1996 roku w Żyrardowie. Związany z Pomorzem, mieszkał m.in. w Świdwinie i Słupsku. W korespondencji mailowej do nas zwróciliście Państwo uwagę na czytany w albumie najpiękniejszych liryków wiersz Misakowskiego Śmierć dziadka. Dzisiaj więc kolejny utwór tego autora zatytułowany Ciotka Helena. Ciotka Helena jest krótkim, sugestywnym portretem kogoś, kogo serce zostało zabite. Tak mówi się o osobach, które pod wpływem traumatycznych doświadczeń zamykają się w sobie. Noszą w sobie ból, którego nic nie może ukoić, i to ten ból sprawia, że zachowują się tak, jakby ich uczucia i cała sfera emocjonalna zdrewniały. Taka jest bohaterka wiersza Stanisława Misakowskiego. Pisze poeta, drewniane ma serce, drewniane ręce, drewniany chód. Najbardziej zastanawiająca i najpiękniejsza poetycko jest strofa kończąca wiersz. Gdy zawoła ktoś do niej, odzywa się las i dzięcioły głośniej pukają do wnętrz swoich ofiar. Nie wiem, czym są te dzięcioły, czym jest ich stukanie do wnętrza drzewa, ale uparcie przychodzi mi do głowy obraz przerażonego serca, którego głośne bicie, wszak serce jest z drewna i kołacze się w piersi ciotki jak w sękatym pniu, rozchodzi się po lesie spotęgowane przez leśne echo. Martwy las, wypełniony martwą ciszą, i z tej ciszy dochodzi bicie drewnianego serca. Przejmujące. Czyta Jarosław Tyrański.
Stanisław Misakowski. Ciotka Helena. Moja ciotka Helena cała jest z drewna. Drewniane ma serce, drewniane ręce, drewniany chód. Tylko na głowie jej białe włosy bawią się z wiatrem. Mówią, że zdrewniała, kiedy zabito jej ostatniego syna. Od tego czasu wrasta w ziemię sękatym pniem. Gdy zawoła ktoś do niej, odzywa się las i dzięcioły głośniej pukają do wnętrz swoich ofiar.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.